Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis tue radius.
Benedykt XVI po raz pierwszy jako papież udzielił święceń kapłańskich. W homilii przypomniał neopresbiterom zadania stojące przed nimi w kościele. Podczas południowego spotkania na modlitwie Regina Celi mówił o więzi Ducha Świętego spajającej wspólnotę wierzących. Za chwilę relacja z tych wydarzeń. Następnie Tomasz Ciecierski będzie rozmawiał z księdzem Grzegorzem Tenczarem na temat misji w Kazachstanie. Na koniec zaś, w ramach cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, usłyszymy o filmie Cena Strachu. W niedzielę Zielonych Świąt wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Nierozerwalną więź między Duchem Świętym a instytucją Kościoła przypomniał papież w rozważaniu przed południową modlitwą okresu wielkanocnego Regina Celi.
Bez Ducha Świętego Kościół zredukowałby się do organizacji czysto ludzkiej, obciążonej samymi swymi strukturami. Jednak w planach Bożych Duch ze swej strony zwykle korzysta z pośrednictwa ludzi, działając w historii. Właśnie dlatego Chrystus, który zbudował swój Kościół na fundamencie apostołów zgromadzonych wokół Piotra, ubogacił go również darem Ducha Świętego, aby poprzez wieki go umacniał i prowadził do pełnej prawdy.
Południowa modlitwa rozpoczęła się z kilkunastominutowym opóźnieniem. Przepraszając blisko 80-tysięczną rzeszę pielgrzymów, Benedykt XVI wyjaśnił jego przyczynę.
Miałem łaskę wyświęcenia dziś w uroczystość zesłania Ducha Świętego 21 nowych księży dla diecezji rzymskiej. Takie Boże żniwa oczywiście trochę czasu trwają. Dziękuję Wam więc za wyrozumiałość.
Sprawowanie Eucharystii, włączenie w misję Kościoła i jednanie ludzi z Bogiem przez odpuszczanie grzechów – to zadania stojące przed każdym księdzem. Benedykt XVI przypomniał je w homilii podczas mszy święceń.
Pozwólcie się przyciągnąć wciąż na nowo świętej Eucharystii we wspólnocie życia z Chrystusem. Możliwość jej sprawowania w godny sposób uznajcie za centrum każdego dnia. Stale i na nowo prowadźcie ludzi do tej tajemnicy. Pomagajcie im, wychodząc od niej, nieść światu pokój Chrystusa.
Nowo wyświęceni księża podejmują apostolską posługę we wspólnocie Kościoła. Pełnić ją będą w jedności z papieżem i własnym ordynariuszem.
Wszyscy jesteśmy włączeni w sieć posłuszeństwa Słowu Chrystusa, który daje nam prawdziwą wolność, gdyż prowadzi nas ku wolnym przestrzeniom i szerokim horyzontom prawdy. Właśnie w tej wspólnej więzi z Panem możemy i powinniśmy przeżywać dynamikę Ducha. Jak Pan wyszedł od Ojca i obdarzył nas światłem, życiem i miłością, tak i misja ma nas stale utrzymywać w ruchu i niepokoju, aby cierpiącym, wątpiącym i zniechęconym nieść radość Chrystusa.
Szczególną formę pomocy ludziom stanowi przekazana poprzez święcenia władza odpuszczania grzechów. Sakrament pokuty jest jednym z cennych skarbów Kościoła, gdyż jedynie w przebaczeniu dokonuje się prawdziwe odnowienie świata, stwierdził Benedykt XVI.
Na świecie nic się nie poprawi, jeśli zło nie zostanie przezwyciężone, a zło może być pokonane tylko przebaczeniem. Oczywiście musi to być przebaczenie skuteczne, jednak takie przebaczenie może nam dać jedynie Pan. Przebaczenie, które nie oddala zła jedynie słowami, lecz rzeczywiście je przemienia. To może się dokonać tylko poprzez cierpienie i rzeczywiście stało się dzięki cierpiącej miłości Chrystusa, z której czerpiemy moc przebaczenia.
Z 21 nowo wyświęconych księży dla diecezji rzymskiej, 9 zdobyło przygotowanie do kapłaństwa w Międzynarodowym Diecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater. Jego kleryce związani są ze wspólnotami neokatechumenalnymi. sześciu pochodzi z wyższego seminarium rzymskiego, pozostałych sześciu należy do zgromadzeń zakonnych na prawie diecezjalnym. Oni zatem również są inkardynowani do diecezji rzymskiej, podobnie jak i wszyscy pozostali neoprezbiterzy, którzy otrzymali dziś święcenia z rąk papieża. Tylko siedmiu nowych księży urodziło się w Rzymie. Wśród nich jest także najstarszy z dzisiaj wyświęconych, który ma 55 lat. Tak on, jak i inni neoprezbiterzy, których powołanie zrodziło się w dojrzalszym wieku, mają za sobą wiele lat pracy zawodowej. Włochów z innych miast jest czterech, w tym też najmłodszy, 25-letni urodzony w Mediolanie. Pozostali pochodzą z dziewięciu różnych krajów. Dwóch z Boliwii i po jednym z Angolii, Irlandii, Kenii, Kostaryki, Nigerii, Peru, Rumunii i Urugwaju.
Nieproporcjonalnie duże parafie w stosunku do liczby wiernych to jedna z charakterystycznych cech kościoła w Kazachstanie, twierdzi ksiądz Grzegorz Tęczar, jezuita. Jak dodaje, na przestrzeni kilkuset kilometrów mieszka zwykle około 1000-1500 parafian.
Katolicy są rzeczywiście rozrzuceni na dużym terytorium i dojazd do nich wymaga wiele czasu. To jest chyba jedna z takich największych trudności, z jaką można po prostu się spotkać, pracując na terenie Kazachstanu.
Zwyczajem jest, że to kapłan dojeżdża do małych wspólnot rozrzuconych po ogromnym terenie parafii.
Ciężko mówić o kaplicach filialnych, chociaż takie starają się oczywiście wszyscy, jeżeli jest jakaś większa społeczność katolików na danym terytorium, utworzyć, ale jeżeli jest to kilka osób, to msze święte odprawiane są po domach u ludzi. W związku z tym można spotkać na mszy świętej 7 i 10 osób. To są takie właśnie malutkie wspólnoty, do których się dojeżdża.
Poważnym wyzwaniem dla kapłana są warunki atmosferyczne.
Zima, to burany, śnieg, zaspy. Nieraz jest tak, że się nie da dojechać i to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo wioski bywają przez kilka miesięcy odcięte od świata, a latem prościej dojechać, ale za to słońce i wysoka temperatura, która też robi swoje i zmęczenie. Ale tak się ewangelizuje, jeżeli się jest na misjach.
Niebezpieczeństwa związane z kaprysami przyrody nie są jedynie teoretyczne.
Nie świadczy może o tym przykład, jaki spotkał mojego kolegę Chorwata, który wyjechał z posługą do miejscowości położonej około 50 km od naszego kościoła. W związku z tym niedaleka podróż, można powiedzieć tuż za Miedzę. Natomiast powrót mu zajął około tygodnia. Był zmuszony poprzez duże opady śniegu, mróz i zawieje śnieżne, które tam się nazywają buranem, do pozostawienia samochodu, przedostania się do najbliższej miejscowości przez zaspy i do zaproszenia się w gości do ludzi na około 5 dni. Pierwszą noc przeżyli w samochodzie, ponieważ jeszcze mieli na tyle benzyny, więc ogrzewali samochód dotąd, dopóki było paliwo. Rano byli zmuszeni pozostawić samochód i właśnie ewakuować się do najbliższej wioski, żeby po prostu przeżyć.
Oczywiście obok pogody specyficzna jest sytuacja demograficzna. Katolicy stanowią zaledwie 1% mieszkańców Kazachstanu.
To zasadniczo Polacy, Niemcy do lat 80., 90. Po latach 90. spotykamy się z nawróceniami ze strony Rosjan i też nawet zdarzały się nawrócenia w naszej parafii samych Kazachów. To jest rzeczywiście pewnego rodzaju wezwanie, wejście w konkretną kulturę, pracując w kościele katolickim w Kazachstanie.
Znaczącym świadectwem dla wiernych są nawrócenia Kazachów. Często jest to dla nich ogromne wyzwanie. Tak było w przypadku Oskara.
Ten człowiek, mąż i ojciec rodziny rzeczywiście poznał Chrystusa i do tego stopnia jakoś go pokochał, że zapragnął przyjąć chrzest święty. Jego przygotowanie trwało około 2 lat. Po tym okresie został ochrzczony i jest w kościele katolickim. I nie byłoby nic nadzwyczajnego w tej sytuacji, gdyby nie jego historia życia, która świadczy o tym, że pójście za Chrystusem nie było dla niego łatwym wyborem, ale był to wybór o okupiony bardzo wielką osobistą tragedią. Odeszła od niego żona z dzieckiem i praktycznie mówiąc cała rodzina, która jest oczywiście muzułmańska, wyklęła go ze swojego rodu. Stracił jednocześnie pracę i przyjaciół. To jest cena, którą on bezpośrednio zapłacił za to, że przyjął chrzest.
Takie sytuacje to między innymi jedna z przyczyn, dla których kilku księży w Kazachstanie potajemnie pracuje z muzułmanami, którzy zdecydowali się przyjąć chrzest. Dla Radia Watykańskiego Tomasz Czycierski.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Las Piedras to maleńkie miasteczko, zagubione gdzieś pośród wenezuelskich pustkowi. W skwarny dzień po brudnych, pełnych kurzu ulicach ludzie snują się bez celu. Żyją z dnia na dzień, kryjąc się w cieniu werand ubogich domów lub przesiadując w jednym z dwóch miejscowych barów. Większość z nich nie ma stałej pracy, pije na kredyt i liczy, że dorywczo podejmowane zajęcia pozwolą w końcu na spłacenie niewielkich długów. A sennie płynący czas schodzi im na drobnych utarczkach i rozmowach o niczym.
Na pierwszy rzut oka długi prolog nakręconej w 1953 roku Ceny strachu może rodzić skojarzenia z dziełami włoskiego neorealizmu. Jednak to podobieństwo okazuje się zwodnicze. Celem twórców nie jest bynajmniej wierne przedstawienie szarego życia zwykłych ludzi. Przeciwnie, francuski reżyser Henri Georges Clouzot świadomie zagęszcza duszną atmosferę spowijającą miasteczko i jego mieszkańców, aby skonstruować metaforę ludzkiego losu. To dążenie staje się wyraźnie widoczne, gdy przypatrzymy się mocno odrealnionej sytuacji, w jakiej znajdują się bohaterowie jego opowieści. Wszyscy oni są życiowymi rozbitkami, którzy w filmowym mieście znaleźli się przypadkiem. Niestety, Las Piedras to nie egzotyczna atrakcja turystyczna, którą odwiedza się przejazdem, lecz miejsce przypominające czarną dziurę. Kto raz do niego trafi, nie może go już opuścić. Miasteczko nie ma stacji kolejowej, ani nie zatrzymują się w nim żadne autobusy. Jedyna droga, jaka z niego wychodzi, biegnie kilkaset kilometrów, aby urwać się nagle na jeszcze większym odludziu, gdzie stoi kilka szybów naftowych należących do wszechwładnego amerykańskiego koncernu. Szansą na opuszczenie Las Piedras jest samolot, ale tylko teoretycznie, gdyż cena biletu przekracza możliwości finansowe dorywczo zatrudnianych ludzi.
Mówię ci, tutaj człowiek czuje się jak w więzieniu. Wejść można łatwo, tylko z wyjściem gorzej. A jak nie wyjdziesz, to zdechniesz. Nie mam ochoty zdychać. Nikt nie ma ochoty, a jednak się zdycha. Masz dowód. Ten już ledwie zipał. To prawda, łatwo tu o malarię. Są też moskity, pająki, robaczki, które zżerają wątroby od środka. Zdarza się nawet trąd. Rano człowiek ogląda ręce i patrzy, czy nie ma plam. Ale to jeszcze nic. Najgorszą chorobą jest głód. Tutaj często umiera się z głodu.
Bohaterom Ceny strachu pozostają wspomnienia z dawnego, lepszego życia, które z biegiem czasu staje się coraz mniej realne i coraz częściej przypomina już tylko sen. Mimo że wciąż jeszcze marzą o odzyskaniu wolności, to powoli zdają sobie sprawę, że oszukują samych siebie.
Nastrój i charakter filmu Clouzot zmienia się z chwilą, gdy dochodzi do wybuchu jednego z szybów naftowych. Aby ugasić gigantyczny słup ognia, trzeba spowodować silną eksplozję, do której niezbędna jest nitrogliceryna. Ta jednak znajduje się w Las Piedras, a koncern nie dysponuje odpowiednim sprzętem do jej przewiezienia. W tej sytuacji szefowie spółki naftowej decydują się nająć za duże pieniądze śmiałków, którzy dostarczą nitroglicerynę zdezelowanymi ciężarówkami. Spośród wielu chętnych ostatecznie wybierają czterech, którzy dwoma samochodami wyruszają w śmiertelnie niebezpieczną podróż.
To nie dla mnie, O'Brien. Wychowałem się w Teksasie. Kiedy byłem mały, widziałem, jak ludzie chodzili do takiej roboty. Ale nie widziałem, żeby wracali. A jeśli już, to wracali w trzępach, mieli siwe włosy, a ręce im się trzęsły jak starcom. Wy nie wiecie, co to jest strach. On jest zaraźliwy jak ospa. Jak już raz człowieka złapie, to go nie opuści do śmierci. Powodzenia, chłopcy.
Od tego momentu cena strachu zamienia się w mrożący krew w żyłach thriller. Bohaterowie muszą przemierzyć kilkaset kilometrów pofałdowanej, zasypywanej skalnymi odłamkami drogi, mając nieustannie świadomość, że każdy wstrząs, a nawet gwałtowniejsze hamowanie, może spowodować wybuch.
Dodawaj już gazu, Joe. A może lepiej by było, mówiłem ci już, że zmarnujemy 4 godziny jadąc na jedynce i tylko 20 minut jadąc 70 km na godzinę. Nie chcę, żebyśmy wylecieli w powietrze. Prędzej, teraz czwarty bieg, już jesteśmy niedaleko. Nie puszczaj nogi, naciśnij pedał, dodaj gazu. Jedź, jedźże.
W znakomitym montażu Clouseau śledzi zachowania bohaterów i zestawia ze sobą ich reakcje na wciąż piętrzące się przed nimi przeszkody. Wśród nich zaś największą jest ta, która tkwi w nich samych. Strach, który każe co chwilę przeżywać własną śmierć. Można go pokonać tylko dzięki nadziei, jaką dają obiecane pieniądze. Bo przecież właśnie dzięki nim będzie można wyjechać i porzucić dotychczasowe życie, bezsensowne i beznadziejne.
Chyba oszalałeś. Tamci przejechali, to i my przejedziemy. Ważą o połowę mniej niż my i już rozwalili jezdnię. Nitrogliceryna uderzyła ci do głowy, to niemożliwe. Pomost jest zapaprany gliną, to ślizgawka. Wpadniesz w poślizg. Pamiętaj, że czeka na nas $2000. Gwiżdża na forsę, chce żyć. Teraz już za późno. Przecież nie namawiałem cię, żebyś jechał. Nawet mówiłem ci, że mam Pietra. A ty powiedziałeś, nie przejmuj się, będę ci udzielał wskazówek. A teraz trzeba przejechać i przejedziemy. To szaleństwo, tak. Ale szaleństwem było wyruszyć w tę cholerną podróż. Nie zapomnij, że to ty mnie namówiłeś. Stań z tyłu i uważaj.
Film Clouseau, zarówno swoim nastrojem, jak i przesłaniem, wpisuje się w popularny po II wojnie światowej nurt myśli egzystencjalistycznej, której najbardziej znanymi przedstawicielami pozostają do dziś Jean-Paul Sartre oraz Albert Camus. Cena strachu podkreśla tak bliską im świadomość nieuchronnej śmierci, poczucie absurdu, a zwłaszcza konieczność podejmowania walki. I tacy właśnie są bohaterowie Clouseau. Zamiast siedzieć spokojnie w mieście, wyruszają w drogę, by walczyć o lepszy kształt swojego życia.
Po ponad 24 godzinach jazdy do celu dotrze tylko jeden z nich. I gdy będzie już przekonany, że zdołał przechytrzyć swój beznadziejny los, zginie w kraksie, której można było uniknąć. Ale mimo tej śmierci, a może właśnie poprzez nią, reżyser stara się chyba powiedzieć jedno. Człowiek spełnia się w zmaganiach nawet wówczas, gdy musi zwieńczyć je porażką. Jedyną prawdziwą klęską jest tylko kapitulacja.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy niedzielny program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.